Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To teraz już w całości. 5 minut po godzinie 12. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji. Także w imieniu Mariusza Tałajkowskiego, który program realizuje, i Sławomira Orlika, który jest już przy telefonach i czeka na Państwa zgłoszenia pod numerem 510-37-36. 510-37-32 to nasz czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Jeszcze wrócę do pogody. Przeczytałem niedawno taką statystykę świąteczną wprawdzie, no ale jeszcze blisko tych świąt mamy, że w ciągu ostatnich 15 świąt Bożego Narodzenia, czyli 15 sezonów, to tylko 5 świąt było śnieżnych. Coś się zmienia w tej pogodzie. Styczeń już zwykle bywał trochę zimowy. Nawet można było śnieg zobaczyć, nawet jakieś przymrozki, a tu nic. Wprawdzie przymrozek jest zapowiadany na tę noc, nic się nie zanosi jednak, żeby spadło trochę śniegu i żeby tej zimy dzieci mogły zakosztować w naszym mieście. No pozostaje tylko wyjazd po zimę w góry, ale tam też sytuacja niepewna. Jak jest w górach? Może Państwo, którzy byli albo są, albo widzą, jak tam teraz wygląda ze śniegiem, zadzwonią do nas i polecą jakiś kierunek górski, żeby można było ferie białe spędzić jednak z dziećmi. Zaczynamy czas reakcji. To od bezpieczeństwa na naszych ulicach. Pieszy podrodzony właściwie na własne życzenie na ulicy Druckiego Lubeckiego. To słyszeliśmy. Bardzo niebezpiecznie, tak, że jest w Płoni, skąd zatelefonował nasz słuchacz.
Paweł, stały słuchacz, dzwonię z skrzyżowania ulicy Przyszłości, a szosa Stargardzka. Jest to chyba nagminny problem. Na światłach Płoni ciągle jadący od strony Stargardu w stronę Szczecina przejeżdżają na czerwonym świetle. I to nie jest jakaś niska prędkość. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Policja by się tam przydała. Skrzyżowanie w Płoni, światła, tak jest, i według naszego słuchacza na czerwonym świetle samochody przejeżdżają od strony Stargardu, czyli dziesiątką, rzadko tamtędy jeżdżę, ale słyszałem, że tam tak właśnie bywa. Teraz już centrum naszego miasta. Wczoraj mówiliśmy o Owocowej, że jest ciemna, i pani Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego zapewniała, że już w tym roku to się zmieni. I kolejna już jesień, kiedy tego dnia będzie zdecydowanie ubywać i będzie ciemno, będzie już oświetlona ta ulica Owocowa. A póki co jest tak.
Witam serdecznie. Odnośnie ciemnej ulicy Owocowej, tam jest naprawdę armagedon, drodzy Państwo. Przyjadą pociągi, ludzie wieczorem czy po 16 już chodzą w czarnych ubraniach, w czarnych spodniach, przez drogę, przez podwójną ciągłą, na drugą stronę pod murek, gdzie mają poustawiane za ciągłą linią samochody. To jest tragedia. Dojdzie tam naprawdę kiedyś do wypadku śmiertelnego.
Dziękujemy za telefon. 510-37-32, tak wygląda w tej chwili Owocowa. Prosimy o szczególną uwagę i ZDITM prosimy o przyspieszenie tych wszystkich prac potrzebnych, żeby tę ulicę oświetlić. Powraca temat psów. Co zrobić, żeby nasz pies nie szczekał i nie uprzykrzał życia sąsiadów? Wiele pomysłów pojawiło się na ten temat. Była obroża elektroniczna, elektryczna, która lekko tego psa drażniła prądem w momencie, kiedy szczekał. Ta obroża niektórym naszym słuchaczom się nie spodobała. Był także pomysł rodem z Niemiec, a ściślej mówiąc z Lipska, gdzie według naszego słuchacza, który tam był i widział, psy są operowane w taki sposób, aby nie szczekały. To znaczy po prostu wycinane są im pewnie struny głosowe i pies wtedy nie szczeka. No i oczywiście komentarz.
Dzień dobry, dzwonię z Wysokiej Kamieńskiej. Chciałbym się odnieść do sprawy wycinania tych strun głosowych psom. To jest sprawa dosyć problematyczna, bo na przykład nie jeden pies głosem swoim uratował życie człowiekowi. Także no, nie można okaleczać zwierząt.
No na przykład taki głos. Dziękujemy za telefon. 510-37-36, numer do studia. Proszę dzwonić. Teraz wracamy do naszych parków szczecińskich, między innymi Park Kasprowicza od strony ulicy Słowackiego jest już mocno rozjechany przy nowo budującym się hotelu. No i w związku z tym pojawił się problem i pojawił się temat, jak te parki skutecznie zabezpieczyć. Potrzebny jest regulamin, który by zakazywał oczywiście wjazdu na teren parków w Szczecinie i przewidywałby za taki wjazd kary, ale żeby taki regulamin wprowadzić, to potrzebna jest definicja parku i po prostu mapy, gdzie park się zaczyna, a gdzie kończyć. A takie mapy musiałoby sporządzić miasto. Radni mogą regulamin przegłosować, ale potrzebne są do tego mapy i jest z tym mały problem. Pojawił się taki pomysł w naszym programie w czasie reakcji, żeby te parki osłupkować. To znaczy postawić słupki tak, aby samochody po prostu fizycznie nie mogły wjechać na teren parku. To jest dosyć sprytny pomysł. Podobno tak jest w Warszawie.
Dzień dobry, Sławek ze Szczecina, stały słuchacz. Chwilę, bo telefon odnośnie blokowania wjazdów gdziekolwiek słupkami. No nie rób przecież tego, bo będziemy mieli Warszawę drugą. Jak ktoś nie był w Warszawie, dawno niech sobie pojedzie. Tam też jest to zwana słupkolandia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. No ja byłem w Warszawie, bywam tam często. Jakoś nie zagubiłem się w tych warszawskich słupkach. Nie zauważyłem, żeby to był jakiś poważny problem. Myślę, że jeżeli te słupki byłyby estetyczne, to czemu nie? No przynajmniej dookoła parków taka, żeby uniemożliwić wjazd na ich teren. I wtedy regulamin już przestaje być potrzebny. Także Straż Miejska może odetchnąć z ulgą, bo przypomnę, na podstawie kodeksu wykroczeń można karać za wjazd na teren parku, a mianowicie na podstawie przepisów, które mówią o zakazie niszczenia roślinności. Ale strażnik miejski musiałby taką zniszczoną roślinność znaleźć i zachować jako dowód w sądzie, gdyby do takiej rozprawy ewentualnie miało dojść. No a to jest dosyć trudne. Teraz ulica Floriana Krygiera. Czasami zdarza się, że przejeżdża tamtędy koparko-ładowarka albo ciągnik. Ulica, oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, bardzo intensywnie uczęszczana. To jest jedna z dwóch arterii, które łączą prawo i lewo brzeże Szczecina. Ciągniki tam pojawiające się powodują gigantyczne korki. Telefon w tej sprawie.
Marek Syczony. Jadę właśnie Floriana Krygiera w stronę centrum. Notoryczna jazda ciągników z ogromnym lemieszem, bez koguta, oświetlenie górne, praktycznie nic nie widać. Drugi ciągnik, który jechał w odstępie 10 minut, znowu zablokował całą Floriana Krygiera. Nie zjeżdżają na pobocze, nie przepuszczają samochodów. Uważam, że tego typu pojazdy powinny się poruszać w określonych tam godzinach, a nie w godzinach szczytu, gdzie blokują całe trasy. Dziękuję i szerokości.
Chciałem się odnieść do sytuacji na Krygiera, że ciągniki rolnicze nie zjeżdżają, bo nie muszą. Ten przepis wszedł od kilku lat. Nawet jak jedzie koparka, czy koparko-ładowarka, czy sama ładowarka, ona nie musi przepuścić tego wężyka, którego ma za sobą. Tak, to jest tylko dobra wola kierowcy ciągnika rolniczego lub operatora. Pozdrawiam, Paweł.
Dziękujemy za telefony. Tak, rzeczywiście, bywa tak, że tam ciągnik mocno utrudnia przejazd ulicą Floriana Krygiera. Jeżeli chodzi o ten obowiązek umożliwienia przejazdu, czyli po prostu w tej sytuacji zjechania na pobocze takiego ciągnika, nie jestem ekspertem w tej sprawie, nie jestem kierowcą pojazdu wolnobieżnego, nie wiem, ale w tym programie w czasie reakcji pojawiały się już komentarze ekspertów w policji, także ekspertów od ruchu drogowego i z ich wypowiedzi, to pamiętam doskonale, wynikało, że taki obowiązek istnieje. Istnieje taki obowiązek, jeżeli jest to pojazd wolnobieżny, to nie może on utrudniać ruchu. W ogóle generalnie utrudnianie ruchu we wszelaki sposób jest niedozwolone i jest karane. Tutaj w tym przypadku także dochodzi do utrudniania ruchu. Poruszający się pojazdem wolnobieżnym musi co jakiś czas zjechać, jeżeli widzi, że za nim już jedzie sznur aut. Musi zjechać i je przepuścić. Jeżeli tego nie robi, to mówię, to jest zdaniem naszych ekspertów, jeżeli tego nie robi, to popełnia wykroczenie. Pan Konrad, już słyszę, że zgłasza się do nas, zadzwonił pan Konrad. Halo? Panie Konradzie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, panie Konradzie.
Konrad bez rzeczy. Ja chciałem się odnieść do tych komentarzy odnośnie zwierząt, które hałasują w domu.
Tak.
Jakim trzeba być okrutnym człowiekiem, żeby w ogóle coś takiego wpadło do głowy, żeby psom wycinać struny głosowe, czy jakąś obrożę z delikatnym prądem zakładać? To po co w ogóle ten ktoś ma te zwierzę? Żeby okaleczać? Mhm. A jak na przykład sąsiad głośno się zachowuje albo pije i robi awantury? To co, też mu przyciąć struny głosowe? Nie wiem, przywiązać go na wieczór, żeby była cisza? No, straszne, jakie pomysły ludziom do głowy przychodzą. I jeszcze jedno, a propos zwierząt. Ja mam dwa koty w domu. To są koty wolno, no, wychodzące koty są. I na przykład mamy taki problem, że sąsiadom się nie podoba to, że koty sobie chodzą po dworze. I typu teksty są, żeby koty w domu siedziały. No ale to są koty, to są zwierzęta, one muszą wychodzić na zewnątrz, bo taka jest ich natura. Naturą psów jest to, że szczekają i że chodzą sobie. No to w czym jest problem?
Panie Kondracie, być może problem jest w tym, że niektórym ludziom albo wielu ludziom po prostu takie szczekanie intensywne i długotrwałe za ścianą przeszkadza, może przeszkadzać. Ja akurat na szczęście nie mam w sąsiedztwie żadnego psa i nie doświadczam tej udręki związanej ze szczekającym psem za ścianą, ale wyobrażam sobie, że jest to dla niektórych ludzi poważny problem. Zgoda w 100% z tym, że również dokuczliwi potrafią być hałaśliwi sąsiedzi, to prawda. Jesteśmy za tym, myślę, że zgodzimy się, panie Konradzie, obaj, żeby w ogóle sąsiedzi sobie nie utrudniali życia wzajemnie. Czy sąsiad, który chce mieć w swoim domu psa, powinien zadbać o to, aby ten pies nie utrudniał życia innym ludziom?
No,
również pies wychodzący na dwór także nie powinien utrudniać życia sąsiadom i innym osobom, które z tego podwórza korzystają. Zatem po prostu powinien właściciel tego psa zachowywać absolutną staranność o to, żeby pies nie zanieczyszczał tego otoczenia. Zgodzimy się z tym. Jeżeli natomiast mówi pan o metodach ograniczenia lub wręcz wyeliminowania szczekania, no to ja nie znam się, nie wiem, na czym w ogóle takie zabiegi chirurgiczne polegają.
Ale w ogóle można myśleć o takich zabiegach, żeby okaleczać zwierzę, bo zwierzę wydaje jakiś głos.
Nie wiem, jak można myśleć.
To jest problem ludzi. Jeżeli ktoś bierze sobie psa do bloku, to niech on się zastanowi trzy razy, czy ten pies nie
zgoda.
Będzie dla niego... Pełna
zgoda. Panie Konradzie.
Może trzeba porozmawiać, nie wiem, z zarządcami i nie pozwalać na to, żeby ludzie trzymali duże psy w blokach, bo to jest męczarnia dla zwierząt.
Zgadza się, panie Konradzie, i bardzo panu dziękuję, że pan to powiedział, bo to jest to, co także ja sugerowałem w programie Czas Reakcji. Wszelkie, nie wiem, obroże, nie wiem jak to działa, widzieliśmy takie obroże w internecie, profesjonalne urządzenia służące do tresury psów, ale panie Konradzie, proszę pozwolić...
Nie ma czegoś takiego jak profesjonalna obroża, która kopie psa prądem.
No, jakby pan pozwolił mi dokończyć myśl. Są tego rodzaju urządzenia, są różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne i zgadzam się, panie Konradzie, z panem w tej kwestii. Jeżeli pies miałby utrudniać życie innym sąsiadom, to lepiej po prostu go nie trzymać w domu. I być może lepszym rozwiązaniem byłoby poproszenie o zgodę wszystkich mieszkańców, wszystkich sąsiadów o to, aby ktoś, kto chce hodować psa w domu, mógł to robić. Jeżeli taka zgoda jest, proszę bardzo.
I wtedy
godzimy się ze wszystkimi konsekwencjami, jakie są związane z trzymaniem psa w mieszkaniu. Panie Konradzie, bardzo panu dziękuję za telefon. Teraz pan Zbigniew. Witam na antenie. Halo, witam panie Zbigniewie.
Dzień dobry panu. Panie redaktorze. Ja jeszcze odnośnie tej słupkomanii polskiej. Ja byłem w Ameryce i widziałem proste rozwiązanie. Nie trzeba ani stali, ani farby, ani betonu. Tam są po prostu tylko krawężniki czerwone. I to jest święte. I tam nie można ani się zatrzymać, ani stanąć. I postoją. Mhm. Proste rozwiązanie. Byłem u nas w spółdzielni, o tym rozwiązaniu powiedziałem, to mnie pani wyśmiała. A przed szkołą na ulicy tutaj, na osiedlu Bukowym, cały rząd 120 słupków. Jak to wygląda? Przecież to jest nie do pomyślenia wręcz. To tyle, co miałbym na
panie
temat.
Panie Zbigniewie, zapytam tylko o te krawężniki, bo czy te krawężniki są dlatego święte, bo są na tyle wysokie, że żaden samochód, nawet amerykański, go nie przejedzie, czy po prostu dlatego, że Amerykanie są tak zdyscyplinowani?
Tak, panie redaktorze, dyscyplina niesamowita. Tam słowo policja, to kierowca pod ziemię się zapada, a u nas tego nie ma.
Panie Zbigniewie, Teraz wracamy ze Stanów Zjednoczonych do naszych polskich realiów i wiemy doskonale o tym, że tej dyscypliny nie ma. I wiemy jednocześnie, że chcielibyśmy mieć parki nierozjeżdżane. I teraz trzeba coś z tym zrobić. Trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie, które by skutecznie...
Przepis mógłby być wprowadzony, że zamiast tych znaków, bo często jest tak, że kierowca mówi, ja znaku nie widziałem, że tu nie można się zatrzymać.
I o tych przepisach...
A krawężnik jest bezpośrednio. I on jest normalnej wysokości.
O tych przepisach także mówiliśmy. mówimy. Mówimy o tym, że jest kodeks wykroczeń, mówimy o tym, że może być regulamin szczecińskich parków, ale do tego jeszcze potrzebna jest współpraca miasta i sporządzenie odpowiedniej mapy. Zatem przepisy teoretycznie mogłyby być, ale i tak problem pozostaje. Zatem ale pojawił się pomysł ze słupkami, żeby już absolutnie niepotrzebne były żadne przepisy, a nawet jeżeli one by były, to
ale
i tak...
Ale przyzna pan, tak? Panie redaktorze, że to jest proste rozwiązanie. Proste, bo producent od razu produkuje czerwone krawędzie z dodatkiem farby. Mhm. Koniec.
Myślę, że koniec byłby taki, że wydalibyśmy pieniądze na czerwone krawężniki, a i tak za tymi czerwonymi krawężnikami samochody by stały na trawnikach.
A wie pan, z czego to wynika, panie redaktorze? Z tego, że brak dyscypliny i brak kontroli, bo jak się widzi na wszystkich osiedlach, a u nas tu na Bukowym, to stają jak chcą i gdzie chcą. A gdyby dostał mandat nie 100 zł, a 500 zł, to on by drugiemu powiedział, że nie wolno tak stawać, albo tak się zatrzymywać, albo tak parkować. Nie ma tego. Dlatego to jest, proszę pana, odzwierciedleniem tego chaosu.
Panie Zbigniewie, dziękuję za ten telefon. Dyscyplina. Serdecznie pozdrawiam
jestem
również.
Jestem słuchaczem i zawsze was słucham.
Dziękuję. Miłego dnia. Dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina, ale kiedy jej nie ma, to trzeba coś zrobić. Dyskusja otwarta na temat słupków, a może innych rozwiązań. 510-37-36, telefon do studia, z 3 dwójkami telefon czujny. I teraz nasz pierwszy gość, pan Karol Walkowiak, prezes zarządu MPO. Dzień dobry, panie Karolu.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Mówiliśmy w czasie reakcji o pieniądzach. 41 tysięcy dziennie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przeznacza na akcję Zima i są to pieniądze bezzwrotne. Obojętnie, czy samochody stoją, czy jeżdżą, czy śnieg pada, czy nie, czy jest mróz, czy nie, to te pieniądze dziennie są wydawane z kasy miasta i wpływają na konto MPO, które dba o prawobrzeże, i na konto Remondisa, które dba o lewobrzeże. Nasi słuchacze pytali, na co te pieniądze idą. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, stały słuchacz. Chciałem powiedzieć, że wydedukowałem, że pieniądze za gotowość odśnieżania, utrzymania miasta, no to biorą firmy za to, że są gotowe i zbierają je później, że mają na zapłacenie kar umownych za nieodśnieżenie. Nie mają wtedy żadnych problemów finansowych.
To trochę złośliwe, przyzna pan, panie Karolu, prawda?
No troszeczkę.
Troszeczkę. Dobrze, to teraz jak jest w rzeczywistości? Może zacznijmy od tego, jaka część z tych 41 tysięcy wpływa na konto MPO?
11 tysięcy miesięcznie.
11 tysięcy dziennie, 30 tysięcy do Remondisa. Cały czas czekamy oczywiście na opinię przedstawicieli Remondisa w naszym programie. No, urlopy są, no to poczekamy trochę, ale na pewno pojawi się.
Ale pan... Z przyczyn zawodowych niestety nie mogłem, także ale dzisiaj jestem.
Panie Karolu, cieszymy się. Na pewno to nie są pieniądze odkładane na kary umowne.
No oczywiście, że nie.
Dobrze, to w takim razie na co te 11 tysięcy dziennie?
Zaraz powiem, natomiast pierwsza rzecz to przypomniałem sobie, że dokładnie mniej więcej rok temu na antenie radia pan redaktor Wilczyński prowadził audycję i dokładnie na ten sam temat rozmawialiśmy, mają państwo pewnie w archiwach swoich te nagrania. Jakby były porównywalne wydatki, jakie ponosi gmina miasto Szczecin na utrzymanie zimowe w skali sezonu z MPO Toruń, czyli to trochę porównywalnym miastem, gdzie inny jest całkowicie system rozliczania. Nasz system rozliczania polega na tym ryczałcie właśnie oraz stawce za godzinę pracy sprzętu. Z kolei w Toruniu była to tylko stawka za jeżdżenie, krótko mówiąc, za
nie
pracę.
Nie było ryczałtu.
Nie było ryczałtu, nie pamiętam z kolei, czy to było za kilometr, czy za godzinę, prawdopodobnie za kilometr. I suma summarum na końcu okazało się, że wydatki gminy, miasta Toruń są większe, aniżeli miasta Szczecin. To tak tylko na marginesie.
Czyli oszczędzamy tak naprawdę. Kiedy wydajemy systematycznie z kasy te pieniądze, tak jak jest teraz na przykład...
Bo te pieniądze nie są tylko...
Tak, słucham.
Znaczy, trzeba powiedzieć jeszcze, pierwsza podstawowa rzecz. Akcja Zima to nie jest tylko i wyłącznie usuwanie śniegu, którego rzeczywiście nie ma. To jest również likwidowanie gołoledzi, której nie widać.
Której też tak... nie ma.
Jest, niestety wydaje się państwu, że nie. W miesiącu grudniu wyjeżdżaliśmy, bo sprawdziłem w raportach, 16 razy wyjeżdżały piaskarki. Te piaskarki jeżdżą głównie w nocy, mniej więcej godzina 2, 3, 4. i posypują newralgiczne miejsca, mosty, wiadukty, ulice, które są w pasie zieleni, takiej gęstej, gdzie jest duża wilgotność. Przytoczę jeszcze zapis, jaki był w specyfikacji i który się pokrywa z rzeczywistością. Co to jest stawka ryczałtu dziennego? Co w nią wchodzi? Bo to jest kluczowe tutaj. Stawka ta obejmuje wszelkie koszty wynikające z konieczności dysponowania potencjałem technicznym oraz osobowym, koszty zakupu środków uszczelniających, koszty stałe, koszty oczyszczania chodników, mostów, kładek, wiaduktów, schodów, dróg rowerowych, koszty rozstawienia utrzymania skrzynek na piasek oraz od 1 kwietnia do 30 kwietnia utrzymania gotowości dyspozytorni. Mhm. Także to nie są tylko takie czyste koszty jeżdżenia, ale mówię, my musimy skalkulować w tej stawce tego ryczałtu również koszty utrzymania chodników, wiaduktów, kładek, które są bardzo znaczące, bo jest to praca ręczna.
Czyli w tym ryczałcie.
Za które nie mamy płacone ważna, ekstra, tak?
Panie Karolu, ważna informacja. Ekstra jest płacone, kiedy wyjeżdża samochód i sypie solą, na przykład tak mówię.
Za godzinę,
Za godzinę pracy tego samochodu, albo jak spadnie śnieg, kiedy wyjeżdża pługo piaskarka. Wtedy jest jeszcze tak jest. Dodatkowo płacone za godzinę i takie
jest to
stawki,
niewielka kwota, ale tak.
Tak, ale na przykład Remondis za grudzień skasował no jakieś nawet niemałe pieniądze, no bo w grudniu rzeczywiście parę dni było mroźnych i była gołoleć lód na jezdniach. Tak nawiasem mówiąc, to kierowcy i tak się skarżyli, że trasa zamkowa po nocy była zamarznięta i samochody
tęczyły. No to trzeba by Remondis zapytać.
Ale mówili też o hangarowej, a to już wasze podwórko.
No tak.
Tak. Panie Karolu, ale były skargi, to tak nawiasem zupełnie.
Powiem szczerze, do mnie nic nie dotarło.
Aha, a u nas było. Z hangarowej pan dzwonił, rano po prostu tańczyły samochody. Panie Karolu, to mówię, to jest zupełnie poboczny temat. Zatem w tym ryczałcie, w tych 11 tysiącach dziennie jest utrzymanie chodników, dróg rowerowych i
ścieżek, wiaduktów.
Ścieżek, tak. Wiadukty też, tak? Asfalt?
Chodzi o ciągi piesze.
Ciągi piesze. Aha, czyli wszystko to, co dotyczy pieszych, to jest w tej kwocie i za to już miasto nie dopłaca.
Nie.
Aha, no to ważna informacja.
Zdarzały się miesiące w latach poprzednich, gdzie koszt utrzymania tych ciągów pieszych stanowił około 40% całości ryczałtu.
Mhm. To przystanki i tak dalej. Też.
No my akurat przystanków nie mamy. To jest jakby oddzielne chyba zamówienie z zarządu dróg.
Dobrze, panie Karolu, to mamy w tej kwocie 11 tysięcy.
Plus do tego jeszcze trzeba za miesiąc kwiecień utrzymanie obsługi dyspozytorskiej, bo za miesiąc kwiecień nie mamy kompletnie w ogóle żadnego płacenia, tak?
Mhm. Dobrze. No ale teraz jeszcze. To mamy załatwione ciągi piesze w tych 11 tysiącach. Co jeszcze? Ale tak.
Zakup, no chociażby to, co przytoczyłem, zakup środków uszczelniających, czyli sól. My tą sól musimy kupić.
Za te pieniądze musi być. Ona nie jest kupowana na bieżąco, tylko jest kupiona na przykład na początku sezonu i ta cała ilość ma wystarczyć na cały sezon i te pieniądze później jakby pokrywają koszty tego zakupu.
Dokładnie,
tak? To nie jest tak, że zimno się zrobiło, no to kupujemy sól, tak?
Nie, no panie redaktorze, jak już się dzieje, coś dzieje w pogodzie, to soli pan nie kupi.
No to właśnie, no to ona musi być.
My musimy tą sól zmagazynować.
Mhm. I na to te pieniądze. Dobra.
Na dzisiaj mamy to przykładowo zamrożone w soli 500 000 złotych.
I w piasku też.
Tak, piasek oczywiście.
Ale dobrze, czyli mamy ciągi piesze, sól, piasek, co jeszcze?
Praca dyspozytorów.
Tak,
utrzymanie dyspozytorów 24 godziny na dobę to jest 5 dyspozytorów.
Ale nie, no dziennie, ile jeden pracuje?
No 8, raz, dwa, one się zmieniają, bo to jest w systemie...
No 8 godzin.
W systemie 8, 12, czyli jest 3.
3 dyspozytorów dziennie, dobrze. Piasek, sól, ciągi, piesze, 3 dyspozytorów, to mamy w ciągu dnia i co jeszcze?
Skrzynki na piasek, no to też jest jakiś tam kawałeczek.
No ale one raz kupione stoją latami, no chyba, że nie.
No nie, one są systematycznie stawiane i zabierane, także to...
Aha, bo akurat u mnie na podwórku stoi cały czas.
No to
ale ja mieszkam na Lewobrzeżu. Panie Karolu, dobrze, skrzynki i to wszystko?
W tej stawce ryczałtu dziennego, tak jak powiedziałem, mamy płacone jeszcze dodatkowo za stawkę za motogodzinę pracy. Sprzętu, który pracuje. Natomiast ta stawka jest na tyle niska, że ona nie pokrywa kosztów i bierzemy te koszty z ryczałtu tak naprawdę też.
Mhm. No dobrze.
Jakby metodą porównawczą taką, najbardziej odzwierciedlającą poziom wydatków na utrzymanie zimowe, to jest, bo ponieważ w różnych miastach są bardzo różne systemy rozliczania. Są i ryczałty, i znacząco, w dużu miastach w Polsce są ryczałty. Są też tylko i wyłącznie za pracę sprzętu. To jest taką, według mnie, adekwatnym wymiernym wskaźnikiem jest koszt utrzymania 1 kilometra dróg w czasie akcji zima.
Tak, tak. No,
w danym
mieście. Takie porównania były w ubiegłym sezonie, to jest nagrane w naszych archiwach. I wiemy, że u nas taniej na przykład wychodzi niż w Toruniu. Dobrze, nasi słuchacze byli albo na przykład w Poznaniu. Nasi słuchacze natomiast byli w tym sezonie zainteresowani, na co idzie ten ryczałt taki bezzwrotny, taki, który się płaci niezależnie od tego, jaka jest pogoda, a pogoda w tym roku w ogóle nie przypomina zimy. I właściwie te wyjaśnienia wyczerpują te pytania. Panie Karolu, bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę, nie wiem, czy życzyć ostrej zimy, czy takiej łagodnej. Co jest lepsze dla MPO?
Dla mieszkańców ostrej zimy, dla kierowców MPO średniej.
Średnia, dobrze. To niech będzie średnia zima. Pan Karol Walkowiak, prezes zarządu MPO, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Średniej zimy życzę cały czas, a później pięknej wiosny i lata upalnego. Do usłyszenia. Panie Karolu, do usłyszenia i teraz jeszcze przenosimy się na Lewobrzeże. Temat powrócił na ulicy Warcisława. Jest przejście dla pieszych, nieopodal szkoła i tam pomarańczka stoi i nasz słuchacz ją zauważył.
Dzień dobry, witam. Czas reakcji. Wasz stały korespondent z ulic Szczecińskich, Piotr. Dzisiaj dzwonię z ulicy Warcisława, gdzie serce mnie boli, jak widzę tą starszą kobietę, która stoi, chodzi, żeby nie zamarznąć, opatulona chyba w 5 kurtek, ma jakieś krzesełko, żeby czasami sobie usiąść. Kto zlecił tej pani pracę, kto ją zatrudnia i dlaczego pracodawca nie zapewni chociaż minimalnych, normalnych, ludzkich warunków pracy? Przecież to jest karygodne. Człowiek stoi 8 do 10 godzin, na mrozie, na deszczu, na śniegu, gdzie dzieci już poszły do szkoły na godzinę 8, nie ma kogo przeprowadzać. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
Dziękujemy za ten telefon. Już na ten temat mówiliśmy w czasie reakcji. Ta pani, sympatycznie nazwana przez kierowców pomarańczką, jest zatrudniona przez szkołę podstawową. Rozmawialiśmy z przedstawicielami tej szkoły i ta pani ma tam miejsce zapewnione do ogrzania się, także do spożycia czegoś ciepłego, jakiegoś śniadania, jakichś napojów. Generalnie nie wygląda to tak, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Ale gdyby państwo mieli jakieś obserwacje, gdyby było inaczej, a może nawet sama zainteresowana zechciałaby do nas zatelefonować, to zapraszamy 510-37-32, czujny i 36 do studia. W sprawie jeszcze traktorów, które blokują czasami ulicę Floriana Krygiera. Halo? Halo?
Witam serdecznie, słyszymy się?
Witam, tak, słyszymy. Witam, dzień dobry.
Prawo o ruchu drogowym tutaj bardzo jasno reguluje. Artykule 24, paragraf 6 mówi, że kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem lub rolniczym lub pojazdem bez silnika jest zobowiązany zwolnić, a nawet zatrzymać się, zjechać na bok, aby ułatwić wyprzedzanie przez inne pojazdy. Także tu słuchacz, który przed chwilą mówił, że nie ma tego przepisu, jest w błędzie. Mhm. Jak najbardziej taki kierujący powinien ułatwić wyprzedzanie siebie.
Dziękuję za tę informację. Też tak zapamiętałem, też na ten temat mówiliśmy w czasie reakcji. Gdyby państwo mieli problemy na Floriana Krygiera, to także policja polecała się. Można zrobić nawet zdjęcie takiemu pojazdowi z jego oczywiście numerami rejestracyjnymi. Jeżeli bardzo nie chce zjechać na pobocze i przepuścić tego 2-kilometrowego zatoru, który za nim się utworzył, to wtedy to zdjęcie wysłać na stronę Komendy Wojewódzkiej Policji. Tam jest zakładka Czerwony Alarm, bodajże tak się to nazywa, i tam przejmują tego rodzaju zgłoszenia. Pani Olga Kocięba, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani Olgo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wczoraj słuchaliśmy opowieści pana Jacka Kunerta, mieszkańca Strzeżewa. Pan Jacek także do nas napisał mail. Przeczytam najpierw. Jestem mieszkańcem Strzeżewa, małej wioski na trasie Kamień Pomorski-Pobierowo. Po przebudowie tejże drogi w 2006 roku bodajże wszystkie odwodnienia deszczowe z bocznych uliczek zostały praktycznie zlikwidowane, ponieważ w miejscu dawnych rowów są teraz chodniki, w związku z czym te boczne drogi są praktycznie zalewane wodą opadową i niektóre odcinki są niszczone przez sprzęt rolniczy, bo zalega na nich woda. W piątek 5 stycznia przy mojej posesji pojawiła się pani naczelnik z Wydziału Nieruchomości ze Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, to chyba o pani mowa, i zapytała mnie z oburzeniem, kto tą drogę tak rozjeździł. Odpowiedziałem, że wszyscy nią jeżdżą na pola oraz do dalszych posesji. Pani fotografowała całą drogę i poprosiła mnie o to, bym podał jej swoje dane, które to będą niezbędne, aby się ze mną skontaktować. Co dalej w tej sprawie tej rozjeżdżonej drogi będzie się działo? 8 stycznia otrzymałem od pani naczelnik telefon z nakazem przerównania tej drogi w związku z tym, iż posiadam odpowiedni sprzęt. Odparłem, że nie ja sam tą drogą jeżdżę i zaproponowałem, aby zwołała zebranie na świetlicy naszej wioski i przedstawiła propozycję innym gospodarzom. Odparła, że nie może się ze mną dogadać i że skontaktuje się w tej sprawie ze swoją panią mecenas, po czym odłożyła słuchawkę. Dobrze, na tym zakończę, bo tam dalej jest, słuchacz pyta, czy to tak można straszyć od razu prawnikiem i tak dalej. Pani Olgo, czy potwierdza pani tą historię, czy tak rzeczywiście było? Czy to pani tam była na miejscu?
W 100% historii nie potwierdzam. Mogę tylko powiedzieć, że pan Jacek Kunert, z tego co pamiętam, po prostu przyjął taktykę napad, lepsza taktyka obrony. Potwierdzam fakt ten, że faktycznie byłem na nieruchomości, konkretnie działka drogowa 133 w Strzeżewie, ponieważ powzięliśmy informację od mieszkańców, że od budynku numer Strzeżewa 27 nie można dalej przyjechać do zabudowań. Jeżeli w ścisłości tu po prostu jest pomieszana z poplątanym u tego pana w zamiadowieniu o drogie powiatowej, zjazdach, chodnikach. Ja byłam na drodze 133, która nie jest drogą powiatową. Faktycznie jest zjazd drogi powiatowej. To dobrych 300 metrów od tego odcinku byłam ja akurat, gdzie jest budynek mieszkalny pana Jacka. I faktycznie w trakcie wizji lokalnej potwierdził się fakt mieszkańców telefonicznej zawiadomienia, że droga jest nieprzyjezdna. Żeby przejść, wystarczy założyć gumowce, bo samochód w ogóle nie przejedzie, jeżeli to jest samochód osobowy. Pan Jacek, który właśnie wyjeżdżał rolniczym sprzętem, chyba widlek to się nazywa, stanął, wyszedł do nas, bo byłam z kierowcą samochodem służbowym i my z nim rozmawialiśmy. I na moje pytanie, czy ktoś jeszcze korzysta z takiego sprzętu, gdzie średnica około 2 metrów po drodze, z drodze gruntowej, bo chcę zaznaczyć, że ta droga, na której ja byłam, częściowo jest trylinka, właśnie do budynku Strzeżewa 28 i jest przyjezdna, a dalej jest droga gruntowa. I ta droga jest rozjeżdżona. I pan Jacek niegrzecznie odpowiedział, że on korzysta z tej drogi, nie ma innego wyjścia, bo ma pola i musi dojeżdżać do pól, zwozi balę słomy, ale też korzystają inni rolnicy i nawet myśliwi, ale nazwiska nie poda, no bo już usło nie będzie kablował czy donosił. I nasza rozmowa zakończyła się tym, że faktycznie ja zrobiłem zdjęcie tej drogi, w jakim stanie było na dzień wizji lokalnej i na drugi dzień zadzwoniło telefonicznie, czy to był poniedziałek, już nie pamiętam, bo to chyba było, byłam ja chyba w piątek. To znaczy, że musiałam zadzwonić w poniedziałek. Musiałam zadzwonić w poniedziałek do pana Jacka z telefonem, czy byłby taki no, miły dla sąsiadów, bo szerokość drogi pozwala przyjechać i sprzętu rolniczemu. W niektórych odcinkach droga jest 20 metrów, 30 metrów, 13 metrów, żeby wszyscy mogli korzystać. A tu część tej miazgi po prostu zepchnąć na stronę o 3 metry, żeby mógł przyjechać samochód osobowy. To rozwiązała się dyskusja, a po co, na co, za co. Wie pan, jeżeli jedna ze stron rozmowy widzi, że bezsensowność dyskusji, przelewania z pustego w próżnię, po prostu dziękuję za rozmowę i kończę rozmowę. Tak to było.
Pani Olgo, czy rzeczywiście tak jest, że po remoncie drogi 133, bo o niej mówimy, wcześniej nie było problemów z tą wodą, która zalewała drogi?
Nie. Panie redaktorze, 133 to nie jest droga powiatowa. No. Zjazd na tą drogę, gdzie ja byłam, jest w drogi powiatowej w Rzosowo-Gostyń. Rzosowo-Gostyń to oznakowanie 10-24Z i z niej zjeżdżamy na drogę 133, która prowadzi zabudowań właśnie tego rolnika, który napisał.
Ale ta droga 133 to jest droga należąca do Skarbu Państwa, czy to jest, nie wiem, numer prywatnej
działki? To jest działka drogowa. Panie redaktorze, działka drogowa posiada tylko użytek, ona nie posiada kategorii.
Ale należy do Skarbu Państwa, tak?
Skutek zaniechań komunalizacyjnych nie nadano jej kategorii. Nie
ale
ma
czy ona należy do Skarbu Państwa, czy to jest numer działki prywatnej?
Właścicielem działki drogowej, użytek działki drogowej jest Skarb Państwa.
No czyli dobrze się dodzwoniłem. Pani jest naczelnikiem Wydziału Gospodarki Mienia Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym Kamień Pomorski.
Tylko nie do końca tak jest. Ta droga i inne drogi boczne prowadzące tej drogi 133 Skarbu Państwa znajduje się w spisie komunalizacyjnej gminy Kamień Pomorski od 2005 roku i gmina powinna po prostu uregulować stosunek własnościowy drogi, nadać jej kategorię. To dzieje się, zaliczenie do dróg kategorii gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy, oczywiście po zaciągnięciu opinii zarządu powiatu. I teraz, jeżeli tak długo to trwa, ten stan, po prostu my podejmujemy...
No właśnie, jakie kroki pani może podjąć do tego, żeby...
Wszczęcie procedury postępowania administracyjnej.
Żeby
postępowania administracyjnego właśnie tej komunalizacji.
Tak, najkrócej rzecz ujmując, żeby już ta droga, właściwie jej pobocza nie były zalewane wodą.
Miała kategorię drogi gminnej, żeby gmina nie mogła powiedzieć, że nie może inwestować ni w swoje.
Tak. Pani Olgo, ponieważ droga jest w zakresie pani służbowego zainteresowania, to tak bardzo krótko, co pani zrobi w tej sprawie, aby zrobić odpowiednie odwodnienie tej drogi?
Nie wiem, żeby zrobić odwodnienie drogi, musi być ku temu przesłanki. Dokumentacja projektowa i konieczne.
No na przykład taka przesłanka jest, że droga jest zalewana i mamy powód do tego, żeby zrobić odwodnienie.
Panie redaktorze, jeżeli my zjeżdżamy z drogi powiatowej w drogę, być może tu gdzieś na początku tej drogi jest problem zastoju wody. To jest zaplanowana wizja w terenie w poniedziałek zarządem dróg powiatowych z panem dyrektorem, żeby zobaczyć, czy faktycznie z drogi powiatowej jest jakiś niebezpieczny odpływ na tę drogę. Ale my rozmawiamy w tym momencie, panie redaktorze, o odcinku drogi gruntowej. Bo jest, tak jak powiedziałam...
Ta 133 to jest droga gruntowa? To jest droga gruntowa 133?
Jest gruntowa nieprzyjezdna dla mieszkańców.
Dobrze. Pani Olgo, ta 133 to jest droga gruntowa? To jest działka należąca do Skarbu Państwa?
Częściowo jest trylinka, a częściowo gruntowa.
Aha. Dobrze. Pani Olgo, musimy zakończyć. Ja tylko chciałbym usłyszeć od pani jakieś zdanie na ten temat, co dalej w tej sprawie. Słuchacz zadzwonił, powiedział, że stoi woda, zatrzymuje się woda przy tej drodze. Uregulowanie stanu prawnego. Kiedy to mogłoby nastąpić?
W pierwszej kolejności.
Kiedy to mogłoby nastąpić?
Tak jak powiedziała, panie redaktorze, jedziemy z zarządem dróg powiatowych, bo to nie należy do mojego wydziału powiatowe drogi, tylko do zarządu dróg powiatowych. Sprawdzimy tę sytuację, ale to będzie początek drogi naszej, tak Skarbu Państwa
drogi prawnej, żeby uregulować ten status. Dobrze, jutro będzie początek. Kiedy pani przewiduje, że może być koniec? To znaczy uregulowany zostanie status prawny i że to będzie droga.
Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały, a to jest najkrótsza droga do uregulowania stanu prawnego, ja podejmę postępowanie administracyjne, trochę trwa to postępowanie. Mam przykład nie tylko gminy Kamień Pomorski, ale innych gmin, którzy odwołuje się od decyzji wojewody. Odwołuje się od decyzji wojewody, że to droga gminna, idzie to wszystko do komisji uwłaszczeniowej w Warszawie, Nawet jeżeli komisja uwłaszczeniowa w Warszawie podtrzymuje decyzję wojewody, odwołuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I to trwa. Najkrótsza droga to jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy na nadanie jej kategorii drogi gminy.
Dobrze, pani Olgo, w takim razie zwracamy się do Rady Gminy, żeby podjęła taką uchwałę, żeby ta droga stała się drogą gminną. Wiemy, że już jest w zasobach Skarbu Państwa. Wiemy, że tam jest woda i wiemy, że coś trzeba zrobić. Najszybciej to Rada Gminy.
Jedną chwilkę.
Tak, słucham.
Po prostu powiem, że jest coś takiego jak program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej lata 2016-2019 i można uzyskiwać środki. Ten program realizuje minister infrastruktury i budownictwa.
Mm-hmm.
Jeżeli będzie nadana droga kategorii...
Gminna, to można załatwić pieniądze. Dobrze.
Tak jest.
Wszystko jasne. A zatem...
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również. Kroki prawne są potrzebne. Pani Olga...
My już podjęliśmy.
Pani Olga Kocięba.
Do swojej strony.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani Olga Kocięba, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim była naszym gościem. Dziękuję i pozdrawiam. I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ze Strzeżewa, jeżeli państwo chcieliby skomentować, coś dopowiedzieć, to zapraszamy do dzwonienia. 510-37-36, czujny numer do czasu reakcji. Teraz pani Klaudia jest przy telefonie. Dzień dobry, pani Klaudio. Halo? Dzień dobry, witam. Słychać, tak, witam. Pani Klaudio, maila otrzymaliśmy od pani. Bardzo fajnie wszystko opisane. Przeczytam fragment, dobrze, żeby zainicjować naszą rozmowę. Chciałabym państwu zwrócić uwagę na problemy z realizacją ostatniej fali dofinansowania z MDM, Mieszkanie dla Młodych. Pokrótce opiszę moją sytuację. To jest ostatnia fala, tak wyjaśnię tylko, ponieważ ten program jest już wygaszany, natomiast jeszcze można było złożyć wniosek i otrzymać to dofinansowanie. Te składanie wniosków było przewidziane na 2 stycznia. Nie wiem, czy do 2 stycznia, czy to był ostatni termin, ale akurat pani 2 stycznia ten wniosek złożyła. Dobrze, pokrótce proszę opisać sytuację.
No 2 stycznia złożyłam, znaczy moja pani, która tam mi pomagała z tym, złożyła wniosek do banku PKO SA. No i później chyba dopiero po tygodniu, we wtorek, jakoś dostałam informację, że niestety mój wniosek został odrzucony. No i tyle historii.
Odrzucony definitywnie, tak?
Tak, tak.
Ale złożyła pani wszystko w terminie i...
2 stycznia wniosek został złożony z rana, samego rana.
Jasne. Mhm. Dobrze.
No
wniosek został z tego, czy były jakieś problemy formalne, że wniosek był niekompletny, zły?
Nie. Wniosek był złożony, znaczy wniosek był skompletowany już od dawna, wszystko mieliśmy gotowe.
I było wszystko w porządku, a mimo to zostało odrzucone. A dlaczego został odrzucony?
No tego nie wiem, no najprawdopodobniej jakieś tam awarie mieli, czy coś.
Ale
no,
czy...
oficjalnej odpowiedzi w sumie nie dostałam, dlaczego został odrzucony.
Bank PKO SA no jakoś musiał to uzasadnić.
No ja nie dostałam żadnego uzasadnienia, dostałam tylko po prostu, że od doradcy, że wniosek został odrzucony, no i tyle.
Niemożliwe.
Nic więcej. Tydzień czasu czekałam na tą informację prawie i nic więcej nie dostałam, tylko że został odrzucony.
Ja tylko dodam, że to nie sam Bank PKO SA oczywiście jest fundatorem, czy też wspomagającym ten program MDM.
Tak, ja wiem.
To jest Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK, takiego skrótu będziemy używali. I tutaj, z tego co wiemy, to nie zadziałała jakaś komunikacja między tymi bankami. Czy pani coś wiadomo na ten temat?
No ja tylko tyle, co ja tam czytałam na forach różnych, tak? No bo oficjalnie nikt nic nie mówi, jedno zwala na jedno, PKO na nich, ten wszystko każe na każdego. No to tylko właśnie wiem, że ponoć tam były jakieś, że PKO wysyłało niby bezpośrednio do nich tam z tym MDM-em, ale że oni tam nie dostawali tych wniosków i wnioski zostały złożone po prostu, mimo że my złożyliśmy 2 stycznia, to nasze wnioski zostały złożone jakby u nich tam później, jakby 3 stycznia, albo może 4, no nie wiem.
Tak, ale na
no
tyle później, że za późno, tak?
Tak, o tyle później,
że za późno.
I to
jest ostateczna wiążąca informacja, że już pani tego dofinansowania nie dostanie, mimo że właściwie cały czas prowadziła pani działania w celu zakupu mieszkania pod to dofinansowanie, a zatem i metraż był odpowiednio wybrany i tak dalej.
Metraż, wszystko było odpowiednie.
Czy już przedpłata umowa przedwstępna podpisana i tak dalej, jakieś koszty
tak,
pani poniosła?
Tak, zaliczkę wpłacałam.
No dobrze, a jeżeli pani nie dostanie MDM-u, to będzie, to wystarczy pani pieniędzy na to, żeby sfinalizować umowę? No bo umowa przedwstępna jest mocno wiążąca. Nie.
Nie. Aha. Nie, musiałabym wtedy brać jeszcze dodatkowy kredyt gotówkowy w
jasne,
banku na przykład.
Co może się okazać, że zablokuje kredyt hipoteczny.
Tak, może zablokować, no a poza tym no to są też duże koszta takiego kredytu gotówkowego.
Pani Klaudio, dzwoniliśmy dzisiaj, właściwie nie, napisaliśmy maila do PKO SA z prośbą o wyjaśnienie tej konkretnej sytuacji. Czekamy na odpowiedź, jak tylko nadejdzie, to oczywiście przedstawimy ją. Mhm. Powiem tylko, co udało nam się znaleźć w internecie. Otóż jest wyjaśnienie BGK na ten temat. W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi problemów z wnioskami MDM informujemy, że w oddziałach banku PKO SA od wczesnych godzin rannych w dniu 2 stycznia tego roku wnioski klientów dotyczące dofinansowania w programie MDM na rok 2018 były wprowadzane na platformę informatyczną udostępnioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK bez jakichkolwiek opóźnień. Natomiast duża część, przepraszam, to są wyjaśnienia banku PKO SA. Natomiast duża część wniosków złożonych w tym dniu w godzinach porannych ze względu na wadliwe działanie portalu BGK nie została przez BGK udostępniona bankowi celem ich akceptacji. A zatem najkrócej rzecz mówiąc, PKO SA wykonało wszystkie swoje czynności, wysłali to w celu weryfikacji, ale tam w BGK coś nie zadziałało i za późno otrzymali informację zwrotną. Czytam dalej. W konsekwencji bank PKO nie miał możliwości ich akceptacji i przesłania do BGK do zarezerwowania limitu adekwatnie według faktycznej daty godziny ich wprowadzenia do portalu. Mimo interwencji w Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących braku widoczności i możliwości akceptacji i przekazywania wniosków do BGK, BGK problem rozwiązał dopiero w późnych godzinach wieczornych w dniu 2 stycznia tego roku, udostępniając hurtowo niewidoczne do tej pory wnioski do dalszego procesowania przez nasz bank. To jest dopiero od godziny umożliwił ich akceptację i przesłanie do BGK. Dalej jeszcze skrócę tylko to, co tutaj bank pisze. Otóż nie mógł tych wszystkich hurtowo odesłanych przez BGK wniosków przeanalizować i stąd te wszystkie problemy. Zatem według PKO SA, według tego, co możemy tutaj przeczytać, wina jakby za niezadziałanie tego systemu stoi po stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak jak powiedziałem, postaramy się uzyskać jakieś komentarze i z jednej strony, i z drugiej strony, to znaczy od dwóch tych instytucji. Pani Klaudio, dziękuję bardzo za rozmowę powrócimy z pewnością do niej. Życzymy powodzenia, miejmy nadzieję, że to nie jest ostateczna odpowiedź banku w sprawie MDM, no bo rzeczywiście trudna sytuacja. I jeszcze zadzwoniła do nas słuchaczka w tej sprawie, halo?
Dzień dobry, nazywam się Karolina i chciałabym właśnie też ustosunkować się do tego, co tutaj mówiła koleżanka, bo jestem w bardzo podobnej sytuacji razem ze swoim narzeczonym.
Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, tak?
Dzień dobry, chciałabym porozmawiać na ten temat, bo też zostałam poszkodowana razem ze swoim narzeczonym właśnie w tej samej sytuacji. Też na wniosek został złożony przez naszego pośrednika 2 stycznia i też do tego samego banku PKO SA około godziny 11. O godzinie 16.06 dostaliśmy potwierdzenie, że dostaliśmy nawet numer nadany tego wniosku. No i ten wniosek tak wisiał w systemie Banku Gospodarstwa Krajowego aż do 4 stycznia, po czym zostało wygenerowanie odrzucenie wniosku, gdzie 3 stycznia po prostu wieczorem środki z MDM-u już się wyczerpały. No i jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak i wiele ludzi, bo na Facebooku została stworzona grupa właśnie poszkodowanych MDM 2018 styczeń i tak skrzyknęliśmy się i nie jesteśmy sami w tym wszystkim, także jakby pani chciała, która się wcześniej wypowiadała, skorzystać i zobaczyć, jak to wygląda u innych i się powspierać trochę nawzajem, to zapraszamy, ale no właśnie nie wiemy, co mamy zrobić, no i to problem też psychologia taka od banku PKO, nie wiem, czy tylko w banku PKO SA takie problemy wystąpiły z zawieszeniem tego systemu.
Mhm, czy może także w innych, tak.
Czy także w innych bankach, ale głównie właśnie jest to, rozmowa jest na ten temat, że większość banków to właśnie Karolino, ten bank PKO.
Pani Karolino i pani Klaudio, musimy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeżeli pani chcą, to proszę. Pani Klaudia już opisała swoją sytuację bardzo fajnie i precyzyjnie. Pani Karolino, proszę także o to samo. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Wrócimy do tematu, tak jak już powiedziałem, skierowaliśmy pytanie na początek do PKS-a.
Dobrze.
Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.